Poznaliśmy dotychczas pierwszą część rodowodu Jezusa, zapisaną w początkowych 6 wierszach Ewangelii Mateusza, obejmującą 14 pokoleń od Abrahama do Dawida. Znajdują się tu m.in. imiona Abrahama, Jakuba, Izaaka, Judy, Boaza, Jessego, Dawida, a także imiona kobiet Tamar, Rahab, Rut. Mówiliśmy już poprzednio, jak przełomowe znaczenie ma to, że w rodowodzie naszego Pana znalazły się kobiety, w tym poganki, takie jak Rahab, mieszkanka Jerycha, czy Rut, Moabitka. Już na samym początku jest to sygnał, że Ewangelia to dobra nowina dla wszystkich, niezależnie od narodowości, rasy, płci, statusu społecznego, czy jakichkolwiek innych kryteriów. Ewangelia burzy wszelkie bariery. W Chrystusie nie ma różnicy pomiędzy Żydem a poganinem, pomiędzy mężczyzną a kobietą, pomiędzy biednym a bogatym, świętym a grzesznikiem. Bóg może realizować swoje plany nawet poprzez tych, którzy bardzo zgrzeszyli. Jezus wołał: "Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników". Już gdy rozpoczynamy lekturę Ewangelii, gdy wczytujemy się w rodowód Jezusa, odczuwamy tchnienie miłości Boga. Odczuwamy, że On, wszechmocny, miłosierny Pan, potrafi znaleźć, podnieść i oczyścić nawet tych, których my gotowi bylibyśmy przekreślić, na których widok wzdrygamy się niemal ze wstrętem. Pomyślmy na przykład o takiej osobie jak Rahab. Była ona mieszkanką przeklętego miasta, Jerycha, miasta kalającego się w grzechu, skazanego na zagładę. Rahab była nierządnicą, prostytutką. To ona jednak, jako jedyna spośród mieszkańców Jerycha, dostrzegła działanie żywego Boga pośród Izraela. Uwierzyła w moc Bożą, otwarła dla wszechmocnego i miłosiernego Pana swoje serce i została uratowana. Została przyłączona do społeczności ludu Bożego. Równie niezwykła była historia Rut. Rut była Moabitką, była młodą wdową. Wydawało się to niemożliwe, aby mogła być włączona w społeczność Bożego ludu. Przecież prawo stwierdzało wyraźnie: nie wejdzie Amonita i Moabita do społeczności Pana, nawet w 10. pokoleniu. Nie wejdzie do społeczności Pana na wieki. A jednak Rut, dzięki pełnej oddania postawie, dzięki wierności i trosce okazanej Noemi, została dostrzeżona przez Boaza, człowieka prawego i szanowanego, człowieka, który poślubił Rut i wprowadził ją do rodziny Izraela. Związek Boaza z Rut to jedna z najpiękniejszych historii miłosnych zapisanych w Starym Testamencie. Jest to piękna zapowiedź, obraz miłości Chrystusa i Kościoła. Rut pytała Boaza: jakże znalazłam łaskę w Twoich oczach? I jest to, drogi przyjacielu, pytanie, które każdy z nas powinien postawić Jezusowi, naszemu Zbawicielowi. Jedynie dzięki wielkiej łasce Boga, dzięki Jego niezmierzonemu miłosierdziu, ja i Ty możemy stać się członkami Bożej rodziny, możemy zwać się dziećmi Bożymi. Rut została prababką Dawida, a jej imię znajduje się na pierwszej stronie Nowego Testamentu. My zostaliśmy zbawieni przez wielkiego syna Dawida, a nasze imię zostało wpisane do Księgi Życia. Wszystko to dzięki cudownej łasce naszego Zbawiciela i Pana. Gdy zastanawiamy się nad kolejnymi postaciami występującymi w genealogii Jezusa, widzimy, jak niedoskonałymi, grzesznymi byli, podobnie jak my, tamci ludzie. Nawet takie imiona jak Abraham, Izaak, Jakub, Dawid nie kojarzą nam się z doskonałością. Wiemy, że nawet ci wielcy mężowie Boży popełniali poważne błędy. Gdy studiowaliśmy Księgę Genezis, widzieliśmy, jak wiele było grzechu w życiu tych ludzi. Jest w rodowodzie Jezusa ukazana wielka prawda o człowieku. Już w samym sposobie ułożenia tego rodowodu możemy dostrzec pewien symbol dziejów człowieka. Rodowód dzieli się na 3 sekcje. każda z sekcji dotyczy jakiegoś ważnego etapu historii narodu żydowskiego. Pierwsza sekcja doprowadza te dzieje do Dawida. Dawid był człowiekiem, który zespolił, scalił Izraela w silny naród. Odgrywał Izrael wtedy, za czasów Dawida, znaczącą rolę w świecie. Pierwsza sekcja doprowadza więc opowieść aż do pojawienia się największego króla w Izraelu. Druga sekcja doprowadza dzieje narodu aż do jego wygnania do Babilonu. Jest tu mowa o hańbie, o tragedii, o zniszczeniu. Trzecia sekcja prowadzi aż do Jezusa Chrystusa. To On wyzwolił ludzi z niewoli, ocalił od zguby. Dzięki Niemu tragedia przemienia się w triumf. Te trzy części, trzy sekcje reprezentują trzy etapy duchowego rozwoju ludzkości. Etap pierwszy. Człowiek został stworzony do wielkości. W Księdze Genezis na pierwszej karcie Biblii czytamy: stworzył Bóg człowieka na swe wyobrażenie, na wyobrażenie Boga go stworzył. Człowiek został stworzony na wyobrażenie Boże. Bóg pragnął wielkości człowieka. Miał człowiek mieć społeczność z Bogiem. Miał być bliski Bogu. Etap drugi. Człowiek utracił swoją wielkość. Zamiast być sługą Boga, stał się niewolnikiem grzechu. Wolną wolę wykorzystał na to, by się zbuntować przeciwko Bogu. Wykazał nieposłuszeństwo, zamiast zawrzeć przyjaźń z Bogiem, nawiązać z Nim społeczność. Zamiast przyjacielem, stał się buntownikiem. Pozostawiony sobie, zniweczył zamiary i plany Boga dotyczące stworzenia. I prawda trzecia, człowiek może odzyskać wielkość. Bóg nie porzucił człowieka, nie pozostawił go samemu sobie i jego planom. Nie chciał dopuścić do tego, by człowiek zginął przez swą własną głupotę. Przyszłość człowieka nie musi być tragedią. Bóg posłał na świat swego Syna, Jezusa Chrystusa. On wydobywa człowieka z bagna grzechu, wyzwala z kajdan grzechu, które człowiek sam sobie nakłada. On to odnawia utraconą społeczność z Bogiem. W genealogii Mateusz przedstawia odzyskanie królewskiego majestatu. Z jednej strony ukazuje tragedię utraconej wolności, z drugiej chwałę odzyskania wolności. Dzięki miłosierdziu Boga taki jest schemat dziejów ludzkości i pojedynczego człowieka. Każdy z nas, każdy człowiek może odzyskać swoją godność dzięki Królowi Królów, wielkiemu Synowi Dawida, Jezusowi Chrystusowi. Zwróćmy uwagę na jeszcze kilka innych ważnych faktów dotyczących rodowodu Jezusa, podanego przez Mateusza. Na samym początku, jak już wspomnieliśmy poprzednio, znajduje się wyrażenie Księga Rodu, Biblos Geneseos, Księga Rodu Jezusa Chrystusa. Wyrażenie to jest unikalnym wyrażeniem występującym w Nowym Testamencie jedynie w Ewangelii Mateusza. Gdy zaglądniemy do Starego Testamentu, stwierdzimy, że identyczne wyrażenie znajduje się dopiero w 5 rozdziale pierwszej księgi Biblii, księgi Genezis. Czytamy tam o księdze rodu Adama. Są więc dwie główne księgi rodowe, o których mówi Biblia. Księga rodu Adama i księga rodu Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że jesteśmy wpisani w księgę rodu Adama poprzez sam fakt fizycznych narodzin. Jesteśmy wszyscy potomkami Adama, pierwszego człowieka. Ale czytamy w liście do Rzymian, że w Adamie wszyscy umierają. Księga rodu Adama to księga śmierci. Zapłatą za grzech jest śmierć. Powstaje pytanie, czy wszyscy należymy także do drugiej księgi, księgi rodowej Jezusa, księgi życia? W jaki sposób zostajemy wpisani do tej niezwykłej księgi? Także przez narodziny, ale już nie naturalne, fizyczne, lecz przez narodziny ponadnaturalne, duchowe. Biblia nazywa to przeżycie nowym narodzeniem. Pan Jezus powiedział, jak zapisał ewangelista Jan, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Czym są nowe narodziny? Są świadomym powierzeniem się Jezusowi. Są otwarciem na Niego swego serca. Tylko poprzez wiarę, poprzez zaufanie Jezusowi jako Zbawicielowi i Panu stajemy się członkami Bożej rodziny. Zostajemy wpisani do Księgi Życia Baranka. Pamiętajmy, wszyscy jesteśmy wpisani do Księgi Rodu Adama, Księgi Grzechu i Śmierci, ale do Księgi Życia, Księgi Rodu Jezusa Chrystusa zostajemy wpisani tylko wtedy, gdy uczynimy Go Panem swojego życia. Ewangelia Mateusza podkreśla, że Jezus to Syn Dawida i Syn Abrahama. Dlaczego na samym początku wymienione są te dwa tytuły? Ponieważ określenie Syn Dawida to tytuł królewski, to tytuł Mesjasza, Bożego Pomazańca, tytuł Króla Nieba i Ziemi. Musi on narodzić się w królewskiej linii Dawida, aby spełniły się proroctwa Starego Testamentu, że potomek Dawida będzie obiecanym Mesjaszem, królem panującym na wieki. Jezus to wielki Syn Dawida, Mesjasz Izraela, Król Królów, Pan Świata. Jest to także Syn Abrahama. Ten tytuł jest równie ważny, gdyż to Abrahamowi Bóg przyrzekł: w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. W liście do Galacjan apostoł Paweł tłumaczy: obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. Tym potomkiem jest Chrystus. O tym właśnie potomku Abrahama czytamy w Ewangelii Mateusza. Spełnia się Boża obietnica, że w Nim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Pierwsza część rodowodu Jezusa obejmuje 14 pokoleń, od Abrahama do Dawida. Druga część, obejmująca następnych 14 pokoleń, biegnie od Dawida do uprowadzenia do Babilonu. Mesjańska linia rodowa biegnie poprzez Salomona, syna Dawida, który zasiadł po Dawidzie na tronie Izraela. Czytamy od 7 wiersza 1 rozdziału Ewangelii Mateusza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Asafa. Asaf był ojcem Jozefata, Jozefat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, a Achaz zaś ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manasesa, a Manases ojcem Amona, Amon zaś ojcem Jozjasza. Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci uprowadzonych do Babilonu. Pamiętamy wymienione tu imiona z lektury Ksiąg Królewskich i Ksiąg Kronik. Są to imiona królów judzkich, którzy zasiadali na tronie Dawida po rozpadzie Izraela na dwa królestwa, północne i południowe, judzkie. Było pośród nich kilku prawych królów, ale w większości nie byli to ludzie godni swego stanowiska. Odchodzili od Pana, prowadzili lud ku odstępstwu, wprowadzali kulty bałwochwalcze. Dlatego ten smutny rozdział w historii Izraela i Judy zakończył się niewolą babilońską. W wierszu 11 czytaliśmy: Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci uprowadzonych do Babilonu. O tym wydarzeniu prorokował Jeremiasz, wołając w imieniu Boga: jakom żyw, mówi Pan, choćby Jechoniasz, syn Jojakima, król judzki, był sygnetem na mojej prawej ręce, zerwałbym go stamtąd i wydam cię w ręce czyhających na twoje życie i w ręce tych, przed którymi drżysz, i w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego. Tak się stało. Jechoniasz został wraz z całym ludem uprowadzony do Babilonu. Zwróćmy uwagę, co jeszcze przepowiedział Jechoniaszowi prorok Jeremiasz. Tak mówi Pan: zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, któremu przez całe jego życie nie wiedzie się, bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Judzie. I to proroctwo Jeremiasza wypełniło się. Jechoniasz znalazł się w niewoli babilońskiej i jego potomkowie nie zasiedli na tronie Dawida. Dalszym potomkiem Jechoniasza był także Józef, mąż Marii, matki Jezusa. Jezus nie był jednak synem Józefa. Narodził się z dziewicy Marii za sprawą Ducha Świętego. Tak więc proroctwo Jeremiasza wypełniło się całkowicie. Nikt z potomków Jechoniasza nie zasiadł na tronie Dawida. Natomiast fakt, że Józef, uważany zgodnie z prawem za ojca Jezusa, pochodził z królewskiej linii genealogicznej, biegnącej od Dawida poprzez Salomona, Roboama i następnych królów judzkich, ten fakt miał wielkie znaczenie. Jezus miał pełne prawo do tytułu króla Izraela. Zarówno Józef, jak i Maria pochodzili z rodu Dawida. Rodowód Jezusa ze strony Marii podany jest w Ewangelii Łukasza. Linia genealogiczna Marii biegnie od Dawida poprzez innego jego syna, Natana. Natomiast linia rodowa Józefa biegnie poprzez Dawida i Salomona. Jezus miał więc niejako podwójne prawo do tytułu syna Dawidowego. Upoważniały go do tego więzy krwi, urodzenie, był synem Marii, a z drugiej strony tytuł ten przysługiwał mu jako legalnemu spadkobiercy Józefa, potomka linii królewskiej biegnącej od Dawida przez Salomona. Ponieważ zarówno Józef, jak i Maria pochodzili z rodu Dawida, musieli w czasie spisu ludności udać się do Betlejem, rodzinnego miasta Dawida. Tam urodził się Jezus, zgodnie z zapowiedzią proroków. Widzimy, jak cudowne są Boże plany i jak precyzyjne jest ich wypełnienie. O tym wszystkim dowiadujemy się już ze wstępnych wierszy Nowego Testamentu, z genealogii Jezusa Chrystusa. Zwróćmy na koniec uwagę na jeszcze jedną rzecz. W całej genealogii podanej przez Mateusza czytamy, że każdy kolejny potomek był synem poprzednika. Na przykład czytamy: Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba. I tak dalej. Zapis rodowy biegnie aż do Józefa, męża Marii. W 16 wierszu czytamy: Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, która była matką Jezusa, zwanego Chrystusem. A więc nie ma tu sformułowania, którego należałoby oczekiwać: Jakub był ojcem Józefa, Józef był ojcem Jezusa. Nie. Zapis ewangeliczny jest w tym miejscu zupełnie inny. Mówi wyraźnie, iż Jezus nie był synem Józefa. Jezus był synem Marii, poślubionej Józefowi. Ten zapis Ewangelii Mateusza nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Jezus nie był synem Józefa, że narodził się z Marii w cudowny sposób, poczęty przez Ducha Świętego. Czy jest to możliwe? Wielu sceptyków na przestrzeni wieków zadawało sobie to pytanie. Mnie to pytanie wydaje się po prostu śmieszne. Czy dla Boga, który mocą swego słowa powołał do istnienia cały wszechświat, miałoby cokolwiek być niemożliwe? On jest stwórcą wszystkiego, co istnieje, wszystkiego, co żyje. I On sprawił, że Jezus począł się jako Syn Człowieczy w łonie dziewicy Marii. O tym mówić będziemy więcej w czasie następnego naszego spotkania. Ale już dzisiaj oddajmy Mu cześć i chwałę, wszechmocnemu Panu, miłosiernemu Ojcu, cudownemu Stwórcy i Zbawicielowi.